Historia chrześcijaństwa, odcinek czwarty, poświęcony Pawłowi Szawłowi, Pawłowi z Tarsu, Saulowi, znanego pod różnymi imionami. Przepraszam Was za chrypkę, ale jestem przeziębiona i to dosyć mocno. Mimo to postaram się, by ten odcinek był jakiś taki nagrany w sposób zrozumiały. Po dłuższej przerwie z powodu zgonu mojego laptopa mam nadzieję, że te odcinki teraz będą już ukazywać się w miarę regularnie. Paweł, chyba najbardziej znana postać poza Jezusem z Nowego Testamentu, po nawróceniu swoje hebrajskie imię Szaul właściwie zarzucił, a posługiwał się rzymskim imieniem Paulos. Jest postacią bardzo, powiedziałam, kontrowersyjną. Przez jednych stawiany jest na piedestał jako najwyższy autorytet w sprawach chrześcijaństwa, przez innych mieszany z błotem jako gość, który sam sobie przeczy we własnych pismach. Uważany za kogoś, kto zniekształcił nauki Jezusa i stworzył właściwie chrześcijaństwo, bywa potępiany za wprowadzenie dualizmu ciała i ducha, na przykład w Rzymianach, gdzie ciągle pisze o tym martwym, grzesznym ciele i żywym duchu. Ten dualizm Pawłowy jest uznawany przez niektórych za podstawę do chrześcijańskiej gnozy. Każdy w jego pismach znajdzie właściwie to, co jest mu potrzebne. Najdziwniejsze jest to, że w tych pismach znajdziecie argumenty za i przeciw danej tezie. To jest takie... Wcześniejsza wersja jestem za, a nawet przeciw. Czasem tak te jego pisma brzmią. Od dawna Paweł stał się argumentem dla wprowadzania wszelkiej maści dziwactw, skrajności, sztywnego, takiego twardego, literalnego prawa, sprzecznego z większością jego tekstów, w którym mówią o łasce, do kościołów wszelkiej maści chrześcijańskich, więc tak rzymskiego, jak prawosławnego, protestantyzmu, po prostu każdego kościoła, który uznaje Biblię i Nowy Testament z pismami Pawła za jakiś autorytet. Coś o samym Pawle. Pochodził z Tarsu. Jest to bardzo stare miasto, założone jeszcze przez Chetytów na terenie południowo-wschodniej, blisko już terenów tego załamania syryjsko-libańskiego. W czasach Pawła Tars był stolicą prowincji rzymskiej. Było to miasto bardzo ludne, bardzo handlowe, kosmopolityczne, znane, bogate. Nie wiemy, kiedy się urodził. Podawane są lata od 5 do 10 roku, ale mógł równie dobrze być 1 i 15. Jak długo wychowywał się w Tarsie, też nie wiemy, ponieważ później uczył się w Jerozolimie. Wiemy, że pochodził z rodziny faryzeuszy, z pokolenia Beniamina. Sam to mówi o sobie, na przykład Dzieje Apostolskie 22, ja jestem Żydem, mówi urodzonym w Tarsie, w Cylicji, wychowałem się jednak w tym mieście u stóp Gamaliela. Otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Kim był ów Gamaliel? Gamaliel to jedna z takich bardziej znanych postaci pierwszego wieku dotyczącej prawa żydowskiego. Taki jest bardzo znany rabin żydowski. Zresztą pojawia się w Nowym Testamencie jeszcze w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy to Sanhedryn usiłuje zamknąć usta Piotrowi i reszcie. Wtedy Gamaliel mówi to takie sławetne zdanie. Mężowie izraelscy, przemówił do nich, zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi, bo niedawno temu wystąpił Teodas, podający się za kogoś niezwykłego, przyłączyło się do niego około 400 ludzi, został zabity on, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Więc i teraz wam mówię, odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich, jeśli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się. A jeśli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć. I może się z czasem okazać, że walczycie z Bogiem. Usłuchali go. To taka mała dygresja, może teraz to zdanie. Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich. Jeśli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeśli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć. I może z czasem okazać się, że walczycie z Bogiem. To jest takie zdanie, które bardzo ważne jest dla mnie i sądzę, że powinno być takim mottem w większości kościołów, zborów, wspólnot, ludzi, którzy chcą mówić o Bogu, chcą uczyć innych, nauczać, przekazywać Ewangelię, po prostu, żeby nie robić tego na siłę i nie starać się wymusić pewnych rzeczy, przekonać intelektualnie. Po prostu, bo to donikąd nie prowadzi, to po pierwsze, a po drugie, nie walczyć za wszelką cenę z innością, z innym rozumieniem pewnych rzeczy, z innym, podać argumenty za, podać argumenty przeciw, ale nie starać się przekonywać na siłę, a już broń Boże wymuszać coś, stosować jakieś represje. To jest coś, co nigdy w historii Kościoła nie prowadziło w dobrą stronę, o czym będzie mowa jeszcze wielokrotnie tutaj. A trochę już o tym wspomniałam w poprzednim odcinku, jak szybko doprowadziło do pierwszych mordów w imię prawowiernej nauki. Dla mnie Gamaliel po tym zdaniu jest mądrzejszym człowiekiem niż wielu tak zwanych doktorów Kościoła, którzy za wszelką cenę usiłują narzucić innym i wprowadzić w jedną prawowierną doktrynę. Sam Gamaliel pochodził z rodziny bardzo znanej rabinicznej, był wnukiem Hiliela, jednego z najwybitniejszych uczonych w piśmie z pierwszego wieku przed naszą erą. Interpretacje Hiliela są uznawane do dzisiaj. Wiele mądrych rzeczy powiedział ten gość o Bogu, o relacjach między Bogiem i człowiekiem, ale wprowadził też pewne myki, jak uniknąć przestrzegania prawa Bożego. Żydzi otrzymali od Boga pewien prezent w prawie, to znaczy rok jubileuszowy. Przypadał on co 50 lat. I był to rok, w którym umarzano wszystkie długi, wszystkie własności wracały do swych pierwotnych właścicieli, zwłaszcza ziemia, domy. Miało to być święte prawo, takie w Izraelu, po to, żeby nikt nie był wiecznie niewolnikiem, nikt nie był wiecznie zadłużony. Bardzo fajne prawo, ale bardzo niekorzystne, jeżeli ktoś handlował długami lub pożyczał na procent i tego typu sprawy. Hiliel wymyślił pewną klauzulę, którą się umieszczało pod umową, która unieważniała uwolnienie od tego długu w roku jubileuszowym. Czyli pokazał, jak obejść prawo Boże. Zarówno Hiliel, jak i Gamaliel są to naprawdę dużego postacie kalibru, jeżeli chodzi o historię żydowskiego rabinizmu. Jak więc widzicie, był wykształcony u jednego z lepszych nauczycieli w tym czasie, co dawało mu bardzo dobre wykształcenie, nazwijmy je teologiczne. Teraz, jeżeli się popatrzę na samą osobę, urodził się i wychował w bardzo kosmopolitycznym, zhellenizowanym mieście, co gwarantuje nam, że znał Grekę. Musiał się swobodnie, jako człowiek wykształcony, poruszać w tym języku i w całej filozofii i kulturze greckiej. Ponieważ po prostu w tym czasie nie wypadało nie znać. To był coś jak angielski dzisiaj, ale na jeszcze szerszą skalę. Jest też pewien rys w rodzinie Pawła, taki, ja bym powiedziała, rysa. Paweł miał, dziedziczył obywatelstwo rzymskie. Któryś z jego przodków, nie wiemy czy ojciec, czy dziadek, był przydatny dla Rzymian. Musiał to obywatelstwo za coś uzyskać. Więc był albo przydatny, albo jakąś przysługę oddał. Nie wiemy, ale Rzymianie nie dawali w tym czasie od tak sobie obywatelstwa. Jednak posiadanie tego obywatelstwa i to jeszcze z urodzenia dawało mu niewątpliwie bardzo dobry start w życie. Lepszy niż większość tych wykształconych i bogatych Żydów, którzy siedzieli w Sanhedrynie i stanowili wtedy czołówkę, taką elitę rządzącą Żydami. Paweł miał otwarte wejście w wszystkie urzędy imperium. Wiemy też, że był lepiej wykształcony jako Żyd niż większość z nich. Był uczony w piśmie. Bardzo gorliwy człowiek. Ja bym powiedziała, że trochę fanatyk. Nie znosił inaczej myślących. To był przeciwieństwo tej myśli Gamaliela. On niszczył ludzi, którzy inaczej myślą. Przewodził tym takim łapankom chrześcijan. Wtedy to jeszcze, nazwijmy to, sekty żydowskiej, która troszkę inaczej niż rabinat nakazywał, myślała i mówiła. Nawrócił się w bardzo spektakularny sposób w drodze do Damaszku. Ta jego wizja jest też jednym z takich bardziej znanych chyba wydarzeń z Nowego Testamentu. Właściwie to chyba, myślę, że każdy chciałby przeżyć coś takiego namacalnego. No, rzecz dużego kalibru, ale to doświadczenie znowu z tego gorliwca, fanatyka, zrobiło gorliwca w drugą stronę. Paweł po prostu nie potrafił iść na pół gwizdka. Po nawróceniu, właściwie to od razu idzie w Arabię, potem idzie do Damaszku, dopiero 3 lata, może nawet trochę więcej, bo 3 lata, wiem, Galatów 1:18 jest tam, on pisze o 3 latach, ale nie wiemy, czy to 3 lata od nawrócenia, czy 3 lata od powrotu do Damaszku. Udaje się do Jerozolimy, gdzie spotyka się z Piotrem i Jakubem, bratem Jezusa, żeby sprawdzić, czy na pewno dobrze naucza. I tutaj znowu mała dygresja. Skoro uważa się Pawła za twórcę chrześcijaństwa, to wytłumaczcie mi, w jaki sposób Paweł, który dopiero zaczynał, sprawdzając, czy dobrze naucza z Piotrem i Jakubem, dostał takie ich przyzwolenie, że okej, dobrze gadasz, rób to dalej. Jeszcze wtedy pism Pawła nie było. On naprawdę nie stworzył tego chrześcijaństwa i równie dobrze można nie znać ani jednego listu Pawła, ba, ani jednego w ogóle listu. Można znać tylko Ewangelię i być dobrym chrześcijaninem, być dobrym uczniem Pana. Listy Pawła to jest... Ale dobrze, to o tym będzie za chwilę. W każdym razie z Jerozolimy rusza do Cylicji, do siebie po prostu i tam wśród swoich głosi Ewangelię. Stamtąd zabiera go Barnaba pod swoje skrzydła w taką pierwszą podróż misyjną. Właściwie to rozpoczyna się ten misyjny okres życia, taki na dużą skalę Pawła, kiedy ma być on pomocnikiem Barnaby i razem z nim rusza. Jest to taki moment przełomowy w tej historii Szawła, tak ja to widzę. No niestety Paweł nie był pokornym człowiekiem, chociaż w pismach czasem tak o sobie pisze, bo bardzo szybko chciał grać pierwsze skrzypce i ten tandem się rozleciał. Potem współpracował z innymi. Wiemy, że często miał konflikty z innymi ludźmi. O losach Pawła bardzo dobrze możecie przeczytać w Dziejach Apostolskich, w listach. Wiemy, że odbył 3 wyprawy misyjne. Jest możliwa 4, hipotetyczna, do Hiszpanii, ale no, jest to naprawdę hipotetyczna, bo nie ma na to właściwie dowodu, nawet samej Hiszpanii. Ostatnio mówiłam o historiach z Jakubem, którego się tam jakby adoptowało jako tego, który przyniósł Ewangelię. W każdym razie Paweł nie uważa siebie za jakiś autorytet. Sam mówi o filarach, o Jakubie, Piotrze i Janie. Zresztą nie był uznawany za taki autorytet. W tych czasach był po prostu jednym z wielu. Dzisiaj przez niektórych jest uznawany obok Piotra za filar. Wiemy, że miał ciut inne podejście do spraw niż Jakub. Ta sytuacja z Piotrem w Antiochii, kiedy tam Piotr trochę się zachowywał jak hipokryta. Raz zachowywał się w stosunku do ludzi nawróconych z pogan normalnie, a później zgrywał się trochę na Żyda takiego bardzo koszernego, który tego nie tyka, tamtego nie je. Słusznie mu zwrócił uwagę, słusznie Paweł, ale w sumie to od niego wyszła ta cała sprawa z pierwszym soborem jerozolimskim. Jest uznawany za apostoła pogan, co jest też nieprawdą, bo jest to po prostu slogan, który taki przylepiono Pawłowi. Ani on pierwszy nie głosił poganom, bo zrobił to Piotr. Poza tym inni. On szedł tylko do ludzi w terenów Grecji, greckojęzycznych terenów Imperium Rzymskiego, terenów, gdzie się czuł u siebie. A inni wiemy, że poszli do Indii, poszli do Egiptu, poszli na tereny naprawdę obcych narodów. O tym też już mówiłam i jeszcze będzie mowa. Wiemy, że był dość obrażalski i pamiętliwy. Cała sprawa z Markiem, który tam opuszcza jego i Barnabę. Później, kiedy ponownie Barnaba chce go zabrać, Paweł stawia fucha i nie. I potrafił się tak zacietrzewić, że rozpadła się cały ten tandem Barnaba-Paweł. Był uparty, a ten upór czasami się przydawał. Przydawał się w tym, że pomimo tego, że wyrzucali go oknem, to właził drzwiami i dalej głosił Ewangelię. Jest pewien rys taki charakterystyczny, jeżeli chodzi o Pawła. On zawsze zaczynał mówić od Żydów, zawsze najpierw szedł do synagogi. Najpierw mówił swoim, jak oni nie przyjmowali tego, to dopiero wychodził do mieszkańców miast, którzy nie byli Żydami. Jak na dobrze wykształconego żydowskiego uczonego w piśmie, miał też zawód, z którego mógł się utrzymać. Tak byśmy powiedzieli, że dzisiejszy teolog powinien mieć zawód, który mu da utrzymanie. Paweł robił namioty. Swoją drogą był to dobry fach w tym czasie, bo ludzie podróżowali i zabierali z sobą takie przenośne domki. A poza tym był to czas, kiedy armia rzymska jak nie wojowała z kimś, to pacyfikowała krnąbrnych. Im też się namioty przydawały. Także fach dobry. Wiemy, że został aresztowany, wywieziony do Rzymu, tam zginął. W którym roku też nie wiemy, jedno co możemy powiedzieć, to że został ścięty, bo taka śmierć spotykała kogoś z obywatelstwem rzymskim, więc nie był torturowany, nie cierpiał tak jak większość zabijanych wtedy chrześcijan, bo było to niezgodne z prawem. Zginął gdzieś między 63 a 67-68 rokiem. Dokładnie też nie wiadomo. Dokładnie też nie wiadomo gdzie. O grobach Piotra i Pawła i Bazylice będzie osobny odcinek całej historii z tym związanym, z tym kultem obydwu. Jeżeli chodzi o Pawła, to jeszcze chcę zwrócić tu uwagę na pewien aspekt jego nauczania, jego listów, który jest dzisiaj wyciągany. Pewne sprawy, które poruszał Paweł, są wyciągane, dawane jako argument za jedyny prawowierny, argument za hierarchią w Kościele, argument za taką, a nie inną pozycją kobiet, argument, sposób odbywania pamiątki, wieczerzy. Jest tego troszeczkę, ale cały kawał polega na tym, że to nie było argumentem we wprowadzaniu tych zmian, więc wprowadzaniu hierarchii. Następny odcinek będzie poświęcony temu, do Kościoła, w odsuwaniu kobiet, w wprowadzaniu pewnych takich kulturowych rzeczy do Kościoła, czy lokalnych. To jest później. Później szukano argumentów w piśmie i znajdowano je u Pawła. A co ciekawsze, u tego samego Pawła można znaleźć kontrargumenty. Dlatego jest uważany przez krytyków chrześcijaństwa za kogoś, kto właśnie, gościa, który jest dowodem na to, że chrześcijaństwo to jest ludzki wymysł niepoukładanych pomysłów. Ludzie sami sobie przeczą w tych pismach, to się kupy nie trzyma. Paweł. O pismach Pawła w drugim liście Piotra jest taki fragment. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, będzie o tym się wypowiada. Gdzie o tym się wypowiada? Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni, niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego stanowiska swojego. Taką sprawą, pomieszaniem z poplątaniem jest sprawa wdów. Wdów z 1 Tymoteusza 5. Raz pisze, że wdowa to jest kobieta, która ma 60 lat, była tylko raz zamężna. Pisze on na przykład coś takiego, że wdową niech będzie obrana ta, która ma nie mniej niż 60 lat, która była żoną jednego męża, mając świadectwo dobre i tak dalej, i tak dalej. Czyli wdowa to jest kobieta, która ma powyżej 60 lat i była raz zamężna. Za wdowę nie uważa, wdowę godną pomocy Kościoła nie uważa Paweł osobę, która ma mniej niż 60 lat, mnóstwo małych dzieci, czy była dwukrotnie zamężna i nie ma nikogo z rodziny, a ma lat 70. Takie wnioski można wyciągnąć. Dalej troszeczkę pisze w tym samym fragmencie. Wdów zaś młodszych chroń się, bo gdy się zbestwiły przeciw Chrystusowi, chcą wyjść za mąż. Czyli straszną rzecz robią młodsze kobiety, które wdowiały, które chcą wyjść za mąż. To znaczy, że co? Że nie można drugi raz wychodzić za mąż? No znowu taki wniosek można wyciągnąć i co niektórzy wyciągają. A trochę dalej pisze. Chcę tedy, aby młodsze szły za mąż, dzieci rodziły, gospodyniami były. No. Tu mówi, że nie może wyjść za mąż, tu, że może. To jest jeden z tych fragmentów Pawle. Pamiętajcie, że listy Pawła to są listy. One miały konkretnego adresata, w konkretnym miejscu, czasie, konkretne osoby. Opisuje konkretne sytuacje. Jeżeli ja na przykład mówię do znajomej osoby, o czymś, dam wam przykład. Podaj mi wodę z regału, ale nie ruszaj tej z kranu. No to wiem dlaczego, bo woda w regale to nie jest cudowna woda tryskająca z regału, tylko to jest butelka wody mineralnej, która stoi, a woda z kranu jest parszywa, bo leci z niej chlor. No. Po prostu stosował pewne skróty myślowe, znał sytuację, odbiorca też znał sytuację, wiedział o czym mówi. Wiedział o jakich grupach tutaj mówi tych wdów. Owszem, pewne rzeczy są tutaj uniwersalne, ale pewne są niezrozumiałe. Nie ma co udawać. Zresztą już Piotr pisał o tym, że są niezrozumiałe. Dla kogoś, kto nie jest adresatem, nie ma co udawać i robić z tego wielkiej teologii. Poza tym, jeżeli wreszcie pisma nie znajdę potwierdzenia takiej tezy, to nie wiem, o co gościowi chodziło, odstawiam to na półkę. Może kiedyś zrozumiem, może nigdy. To jest moje stanowisko. A propos wdów, w ogóle ponownych małżeństw, wyraźnie się w piśmie znajdziecie fragmenty. Nawet Jezus o tym mówi. Więc nie ma co tutaj się na Pawle po prostu budować. Na Pawle zbudowano też na argumentach wyciągniętych z Pawła zbudowano też pewne dowody prawdziwości istnienia hierarchii w Kościele. O starszych, diakonach, 5 służbach i tak dalej. Znowu, nijak się to ma do tego, co było na początku. Poza tym te argumenty zostały użyte już o wiele później, niż wprowadzono tą hierarchię. I dlaczego ona powstawała? Kto ją wprowadzał? od Klemensa Rzymskiego zacznę w przyszłym odcinku. Jak to się stało, że nagle biskupi chcieli być władcami dusz ludzkich? Jak to się stało, że diakoni zamiast tych, którzy mieli być takimi siostrami miłosierdzia trochę, przynosić pomoc, stali się gościami z pozycją? Jak to się stało, że apostołowie czy nauczyciele albo nie są uznawani, albo są uznawani za jakieś byty niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju, czci i szacunku godne i w ogóle no, przywódcy Kościoła i tak dalej. To się po prostu stało już w drugim pokoleniu po apostołach, więc dosyć wcześnie. Inne rzeczy, które są wyciągane z Pawła, to na przykład sposób, w jaki się mamy modlić. Jest fragment, kiedy piszą, że mężczyźni mają się modlić z podniesionymi rękami i nie mogą nakrywać głowy, i pisze, że kobiety mają nakrywać głowy, no, powołując się na anioły, które mają być obecne przy tych ich nakryciach i modlitwach. Biorąc te fragmenty literalnie, dochodzimy do jakichś absurdalnych, prawie Monty Pythonowskich kawałków. Wychodzi na to, że gość, który jest w tundrze, jest tam minus 40, żeby się pomodlić, musi zdjąć czapę i podnieść ręce. Wychodzi na to, że w kościele właściwie żaden facet nie modli się tak, jak należy, no bo nie podnosi rąk. A Paweł wyraźnie pisze, że ma podnieść ręce. A w kobietach pisze, że mają nakrywać się chustką. No to nie chodzi o chustkę. I to już jest kolejna rzecz, bo to chodzi o taki szal. Szal, który właściwie owijał od głowy, przez plecy, ramiona, po pupę i nogi. Taki czador. Grecka wersja czadoru. Tymczasem dzisiaj jest to sprowadzone do tego, że zakłada sobie jakąś taką chusteczkę do nosa na głowę pani albo dziewczynka w kościele. Ale jest spełniony obowiązek, modli się zgodnie z Pawłem. Jakiś absurd. Znowu pewne rzeczy kulturowe. Zauważcie też, że on to pisze do konkretnych zborów greckich, więc o tej sytuacji, jaka tam była, będzie niedługo na podkopie, o tym, jak się ubierano w tych czasach. I o sytuacji kobiet w Grecji, Egipcie, Babilonii. Tak samo jak sprawa z włosami. Pamiętacie też ten fragment, że i każda kobieta, która się modli lub prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo jest to jedno i to samo, jakby była ogolona. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, niech też się strzyże. A jeśli jest hańbiącą rzeczą dla kobiety być ogoloną, to niech nakrywa głowę. No sorry, ale nie widzę nic złego w strzyżeniu. Zresztą on tam pisze później, że niech rozsądźcie sami. Nie widzę też nic szpecącego w tym. A co ciekawsze, w niektórych kulturach takich masajskich, tam mężczyźni mają włosy, a kobiety są łyse. I to jest uznawane za piękno. Z kolei inni, jak się nazywa ten rodzaj włosów? Filifili? Czy jakoś tak? Buszmeni je mają. To są takie kępki takiej prawie, że wełenki skręconej. One nigdy nie wyrosną w długie włosy. Po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości, więc co, nie głośmy im Ewangelii, bo nie są w stanie nakazu Pawła spełnić o tym, że włosy mają zapuszczać i mają być ich okryciem. A tak swoją drogą, to skoro włosy dla kobiety mają być okryciem, może nie powinny się depilować. Uważacie, że sprowadzam rzeczy do absurdu? Nie. Nie, tak na tym kończy się literalne traktowanie pewnych kulturowych fragmentów skierowanych do określonych ludzi w określonym czasie i miejscu. Tak samo jak powoływanie się na to, że przecież napisał Paweł, że ze względu na anioły pewne rzeczy. Tak, tylko że anioł to niekoniecznie jest istota ze skrzydłami. Anioł to jest też posłannik, wysłaniec, delegat. Więc równie dobrze mogę to przeczytać jako delegat miasta obecny na spotkaniach. Też bardzo, bardzo często jest wyciągane to, że czyż sama natura was nie poucza, że mężczyźni, jeśli zapuści włosy swoje, przynosi to wstyd. A kobiecie, jeśli zapuszcza, przynosi to chlubę. No już wiemy, że nie każda kobieta może zapuścić. Taka buszmenka nie zapuści włosów, bo jest to fizycznie niemożliwe. Pisze też, że mężczyźnie zapuszczanie włosów przynosi wstyd. Tylko, że jest pewien fragment w Biblii, fragment, to są całe fragmenty, które mówią o długowłosych facetach, na przykład o Samsonie. No chyba historię z jego długimi włosami to wszyscy znają. A są też śluby nezyrejskie, które były składane Bogu, tam wtedy się nie piło wina, nie jadło nic z winogron i zapuszczało włosy. Sam Paweł takie śluby robił, czyli zapuszczał sobie włosy. To znajdziecie w Dziejach 18:18. A Paweł przebywał tam już dłuższy czas, po czym pożegnawszy się z braćmi odpłynął do Syrii, a wraz z nim Pryscyla Akwila w Kenchrach dał ostrzyc głowę, bo uczynił ślub. I później też jeszcze jest o tych ślubach w Nowym Testamencie. Czyli co, no, pomyliło mu się coś? Poza tym, co to znaczy długie włosy? Czytając Pawła, naprawdę nie należy traktować każdego zdania jako objawienia Bożego, bo za chwilę znajdziecie kilka zdań później coś, co sobie przeczy. Trzeba bardzo ostrożnie do tego podejść, sprawdzić, zastanowić się, nie czytać wyrwanego fragmentu listu. Jak już, zresztą jakiegokolwiek, nie tylko Pawła, to przeczytać cały. Pamiętajcie, że nie było kiedyś podziału na rozdziały. To jest wprowadzone stosunkowo niedawno. Miało ułatwić poruszanie się po tekście. Nie Paweł stworzył chrześcijaństwo i nie on wymyślił hierarchiczny kościół. Paweł pochodzi z kultury żydowskiej, był Żydem, fanatycznym faryzeuszem, doskonale wiedział, że cały kult jest skupiony wokół świątyni, a świątynia mogła być tylko jedna, w Jerozolimie. I z tą świątynią było związane istnienie kapłanów i byli to ludzie z jednego konkretnego rodu, z Arona. Jednak już pierwsze pokolenie po apostołach, kiedy zburzono świątynię jerozolimską, uznało, że to nic takiego. Świątyni nie ma, ale kapłani muszą być, a w ogóle jakiś kult musi być. To jest tak samo jak niezrozumienie pewnych fragmentów z Ewangelii. Na przykład sytuacja, kiedy Jezus mówi, że jeżeli chcesz być wielki, bądź sługą. Tytuł, wiecie, że papież ma tytuł sługa sług bożych. No, tyle on ze służenia i tej takiej uległości innym marzy. Widać to zresztą po całym Watykanie. Inna sytuacja, kiedy Jezus myje nogi, był to pewien gest, który miał coś im powiedzieć. Dzisiaj z tego gestu zrobiono obrzęd. Obrzęd, bez którego niektóre kościoły nie są w stanie sobie wyobrazić wieczerzy, pamiątki, czy komunii, jak zwał. Każda grupa za to inaczej nazywa. Nigdy nie było czegoś takiego jak czyste chrześcijaństwo bez jakichś sporów. Macie zawsze te utarczki, te starcia, to się wszystko kształtowało. Ale o ile Paweł, Piotr, Jakub, cała reszta potrafiła się z sobą jakoś dogadać, czy Apollos, nawet nie zgadzając się, to wszystko funkcjonowało. Ta różnorodność była, a jednak był to jeden kościół. To już w następnym wieku pojawia się taki Klemens Rzymski, pojawia się Ireneusz i inni, którzy usiłują być przewodnikami, pełnić rolę kapłanów. Pojawiają się wnukowie Pana Boga po prostu. Pojawia się cały system kultu, ponieważ nie są w stanie sobie wyobrazić oddawania czci Bogu bez świątyni. Bez obrzędów, bez przewodnictwa, bez kapłanów. To są najczęściej już przeważają ludzie, którzy wyszli tutaj z kultów pogańskich. I ten rys kościoła, który no, nie może mieć świątyni i nie ma kapłanów, bo kapłaństwo jest tylko i wyłącznie powszechne, zostaje zatracony. Tworzy się hierarchiczna religia z dogmatami i doktryną. Ale cały czas gdzieś na uboczu, czasem w środku, wybuchają takie nurty jak ebionici, jak montaniści, które, czy nestorianie, które się pojawiają, mówią, my myślimy w tej sprawie, uważamy inaczej i robią swoje i trwają. Są najczęściej prześladowane przez ten ogólny nurt uznawanego prawowiernego chrześcijaństwa, ale robią swoje. Nie poddają się dyktatowi. I to jest najważniejsze, żeby umieć myśleć, umieć mieć swoje zdanie. Jest ten fragment w piśmie, że jeżeli się postępuje wbrew przekonaniom, to się grzeszy. Więc albo trzeba zmienić przekonanie, ale nie być hipokrytą. nawet hipokrytą w stosunku do siebie. Czy jest możliwe to chrześcijaństwo takie, gdzie spotykacie ludzi od Jakuba, spotykacie Pawła, spotykacie Piotra, spotykacie Marka, całą resztę. Każdy troszeczkę inaczej pewne rzeczy rozumie, trochę inaczej się zachowuje. Jest możliwe, jak widać, ale pod warunkiem, że nie jest ujęte jeszcze w te ramy instytucji, Kościoła jako instytucji. A o Kościele jako instytucji, Kościele hierarchicznym, Kościele, w którym stworzono tak zwaną sukcesję apostolską, to jest jeden z wielkich mitów, ponieważ czegoś takiego jak sukcesja nigdy nie było. Opowiem w następnym odcinku, mam nadzieję, że już z trochę lepszym głosem. Jeżeli trochę mówiłam drętwo, to przepraszam, ale wybaczcie mi. Zaraz zwykną aspirynę kolejną i mam nadzieję, że mi przejdzie. Do usłyszenia w następnym odcinku i zapraszam na podkop.com.